Beata Sabała Zielińska, autorka książki Topr o psie, który został ratownikiem. Dzień dobry, witamy. Jest dzisiaj naszym gościem w rozmowie telefonicznej.
Dzień dobry.
Jak pani poznała historię Vero?
Będąc pozorantką, kiedy pracowałam w radiu, relacjonowałam no nie tylko wypadki, ale również szkolenia, to w jaki sposób ratownicy ćwiczą, no to oczywiście szkolenia psów nawinowych należały do tych, na które wszyscy dziennikarze bardzo chętnie się wybierali. A żeby mieć dobry, fajny dźwięk, no to postanowiłam raz, drugi, trzeci zostać pozorantką, czyli zostać zakopaną w lawinie, takiej specjalnej jamie. No i w ten sposób poznawałam pracę psów lawinowych, to jak się szkolą, to w jaki sposób się szkolą, jak długo się szkolą. No to jest cała historia i bardzo ciekawa, więc tak to się zaczęło w moim przypadku.
O wow, czyli pani znała od kuchni ten system funkcji pozoranta, kiedy to psy wywąchują, próbują znaleźć się człowieka.
Tak, no ja dokładnie od kuchni, aczkolwiek oczywiście potem dopytywałam też o te szczegóły dotyczące tego, jak zaczynają się szkolenia szczeniaka, bo powiedzmy sobie szczerze, że takiego malucha, psa lawinowego zaczyna się szkolić od malucha.
Od szczenięcia jest przygotowywane do trudnej, no i takiej bardzo ważnej pracy psa ratującego ludzi z lawin.
No oczywiście, to powiedzmy sobie, to są niezastąpieni ratownicy. Dlatego, że pies potrafi kilkaset razy szybciej przeszukać lawinisko niż człowiek, w związku z tym, że ma doskonały węch. Pamiętajmy, że te psy, które zostają psami lawinowymi, to nie są przypadkowe psy. To są psy ze specjalnych hodowli, bardzo precyzyjnie i czule, że tak powiem, wybrane również z miotu. Więc to nie jest tak, że ktoś sobie idzie i pomyślał, a ten kundelek jest przyjemny i fajny i on prawdopodobnie będzie się nadawał. To jest wszystko bardzo dobrze przemyślane. Taki szczeniak potrafi kosztować kilka tysięcy euro. Jego szkolenie też kosztuje oczywiście bardzo dużo. Trafia do człowieka, który zna się na tym bardzo dobrze, chce szkolić psy lawinowe. I no to są lata pracy, ciężkiej pracy, żmudnej pracy, po to, żeby pies nauczył się właśnie nie znajdować rzeczy w lawinisku, tylko człowieka. Mhm. Bo taka jest, to jest najważniejsza rzecz. Pies właśnie dla psa najtrudniejsze jest to, żeby znaleźć człowieka, żeby ignorować inne rzeczy, które też mogą pachnieć człowiekiem. Plecak, kurtka, nie wiem, rękawiczki, ale chodzi o to, żeby on znalazł człowieka. To jest niezwykle trudne.
Czytając książkę, można między innymi dowiedzieć się, jak wygląda takie szkolenie psa lawinowego, jak także istotną rolę odgrywają te zwierzęta, gdy ktoś znajdzie się na przykład w tarapatach, będące w Tatrach. To dobitne pokazanie, jak ważne są zwierzęta w naszym życiu, no bo Vero odczuwa przecież, boi się smoka, śmigłowca i te psy także przeżywają taki stres.
Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, wszyscy boimy się śmigłowca, gdybyśmy mieli do huczącej maszyny skoczyć, a potem się z niej desantować, bo to jest naturalny odruch. Psy, wiadomo, dla nich to jest naprawdę wielki smog albo wielkie ptaszysko żelazne, które właśnie huczy, dmucha. Każde zwierzę się tego boi. Psy muszą nauczyć się latać śmigłowcem i desantować się ze śmigłowca, dlatego że muszą bardzo szybko dotrzeć na lawinisko. To są pierwsi ratownicy, którzy docierają na lawinisko. Pamiętajmy, że jeżeli mamy zasypanego człowieka pod śniegiem, to najważniejszy jest pierwszy kwadrans. To jest tak zwany złoty kwadrans, mhm. Kiedy mamy największą szansę na uratowanie człowieka żywym. Natomiast każda kolejna minuta bardzo drastycznie te szanse obniża. Wobec tego ważne jest, żeby psy błyskawicznie albo maksymalnie szybko dotarły na lawinisko, więc to są pierwsi ratownicy, pies i przewodnik, to są pierwsi ratownicy, którzy wsiadają do śmigłowca, wyskakują na lawinisku i psy ruszają do przeszukania lawiniska. Mają kilka minut, dostają takie kilka minut spokoju, po to, żeby nie było innych zapachów, żeby maksymalnie szybko mogły przeszukać lawinisko.
To pierwsi ratownicy, a jednak mało się o nich mówi, a one narażają swoje życie. Mówi się raczej o ratownikach Topr. Pani poświęciła czas, ale także książkę.
mało się mówi, rzeczywiście, to nie jest wiedza tajemna oczywiście, ale i niepowszechna, a niezwykle ciekawa. To nie jest tak, że psy w toprze są od jakiegoś, nie wiem, kilku lat. Psy w toprze są od 1974 roku, czyli już mamy bardzo poważną tradycję psów lawinowych. Było ich około 40 do tej pory, obecnie jest 7. Więc naprawdę nasi ratownicy nauczyli się doskonale szkolić psy lawinowe. Zresztą współpracują w tej dziedzinie mocno ze Słowakami, którzy są mistrzami szkolenia psów lawinowych i też bardzo często razem wyjeżdżają na różne szkolenia. Więc rzeczywiście nie wiem, dlaczego mało się mówi. Może dlatego, że zawsze gdzieś tam główną rolę rzeczywiście odgrywają ratownicy, ale trzeba pamiętać, że pies lawinowy jest równoprawnym ratownikiem. Jest traktowany jak ratownik. To nie jest przytulanka, dlatego też bardzo często jest apel ratowników i jeśli mogę w tym miejscu również
oczywiście
o to poprosić, jeżeli państwo spotkacie na szlaku albo na spacerze nawet ratownika z psem lawinowym, a będzie widać, że to jest pies ratownik, bo on ma szelki, to nie podchodzimy, nie głaszczemy. To nie jest przytulanka. To jest po prostu człowiek, to jest pies, który jest w zadaniu, tak, który w jakimś działaniu, który nie wiem, albo się szkoli, albo wyszedł chociażby na spacer, ale odpoczywa. Więc nie głaszczemy, bo to jest tak, jakbyśmy podeszli do jego przewodnika i głaskali go za uchem.
Vero to owczarek niemiecki, a jakiej rasy najczęściej są to psy ratownicy?
Najczęściej są to owczarki, kiedyś niemieckie, rzeczywiście, królowały. Teraz jest jeden owczarek niemiecki, poza tym są border collie, są owczarki holenderskie, manolisy. Odchodzi się generalnie od dużych ras ciężkich. Owczarek niemiecki rzeczywiście jest bardzo lubiany, jeżeli mogę tak powiedzieć, albo doceniany, o może to jest ładniejsze słowo, dlatego że ma doskonałe cechy węchowe, doskonały charakter, on bardzo łatwo się daje ułożyć, jest inteligentny, szybko się uczy, posłuszny, więc rzeczywiście bardzo lubią różne służby owczarki niemieckie, ale rzeczywiście też teraz sięgają po troszeczkę lżejsze osobniki, czyli te owczarki na przykład holenderskie. Chodzi o to, że pies lawinowy nie może być psem ciężkim, dlatego że się szybko zmęczy albo będzie się zapadał w śniegu. Nie może to być Bernardyn, o którym jak mówimy pies lawinowy, to od razu nam się kojarzy z bajki Wielki Bernardyn z beczułką przyj, tak, alkoholu, który rusza po turystów. To między bajki należy włożyć już teraz, ponieważ psy lawinowe muszą być w miarę lekkie, ale jednocześnie wytrzymałe, mocne, no i bardzo właśnie inteligentne.
Książka pisana jest z perspektywy psa. Skąd pomysł, by wczuć się w te dialogi zwierząt?
No powiedzmy sobie szczerze, nie jestem jakoś specjalnie oryginalna, jeżeli chodzi o książkę dla dzieci.
Ale to był bardzo ciekawy zabieg. Książka skierowana jest dla dzieci, ale myślę, że nie tylko.
Od razu powiem szczerze, że dla dzieci. Bardzo będzie mi miło.
Bardzo miło mi się ją czytało.
No dobrze, to dziękuję bardzo. Cieszę się, jeżeli dorośli też po nią sięgną, bo tak jak mówię, jest tam rzeczywiście kawał wiedzy takiej bardzo praktycznej, jak się szkoli psy. Natomiast chodziło mi o to, żeby dotrzeć do młodszych czytelników, czyli takich 6+, i pomyślałam sobie, że znaczy zawsze dzieci, wszystkie zwierzęta dzieci bardzo interesują, tak? Jak ja opowiadam o Tatrach, to jak tylko wspomnę niedźwiedzia, to cała opowieść już jest o niedźwiedziu. Jak tylko wspomnę o psie, cała opowieść jest o psie. Więc pomyślałam sobie, że jak zrobię taki zabieg, że nie będę tym dzieciom tak wykładać tej wiedzy, czyli ex cathedra, że pamiętajcie, że pies lawinowy to coś tam, albo że psa lawinowego nie należy głaskać. Tylko pomyślałam sobie, że jeżeli odwrócę tę perspektywę i opowiem, że ja jestem psem lawinowym, i to czuję, tak się szkolę, tego się boję, to będzie bardziej przemówi do dzieci.
Znalazłam wiele zasad, jak zachować się w górach, takie bezpieczeństwa, które można wyczytać, ale także przemycić młodym osobom.
Oczywiście, że celem tej książki to przede wszystkim edukacja. Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
Jasne.
To jest stara zasada. I to jest właśnie zabieg, który zrobiłam, nie jako pierwsza oczywiście, czyli jakby przez formę trochę bajki, przemycam informacje ważne. Dla dzieci istotne jest to, żeby ich strasznie nie pouczać, żeby też ta wiedza została przekazana w taki sposób, żeby one nie do końca miały świadomość, że nie wiem, że im ta wiedza jest wtłaczana. Niech ona będzie na jakimś przykładzie, niech ona będzie na jakiejś opowiastce, żeby one chętnie się tego uczyły. Natomiast największym problemem w pisaniu książek dla dzieci, jeżeli chodzi o Tatry oczywiście, to w moim przypadku, ja się tego najbardziej zawsze boję i jakby przyświeca mi taki cel, żeby tych dzieci nie zniechęcić do Tatr. Mhm. Bo góry są piękne i trzeba im pokazywać, że warto w te góry chodzić, no ale też, że potrafią być niebezpieczne i to jest tak, że no nie można o Tatrach nie myśleć w taki sposób, że nie można myśleć, że zawsze nam się coś stanie w tych górach, ale nie można myśleć w taki sposób, że nic nam się w nich nie stanie.
Tatry są piękne, niebezpieczne, a książka jest zilustrowana przez panią Katarzynę Krasowską. Dzieci mogą zobaczyć za pomocą ilustracji, jak wyglądają Tatry, ale także psy ratownicze.
Tak, myślę, że dla pani Katarzyny był to nie lada problem, dlatego że musiała trochę obracać się w takim realistycznym świecie. To nie mogła być totalna bajka i wymyślone ilustracje, tylko jednak odzwierciedlać to, jak naprawdę wygląda pies, jak naprawdę wygląda śmigłowiec, jak naprawdę wygląda desant, żeby to pokazać, jakby spróbować właśnie ilustracją no dopowiedzieć tę historię. Więc myślę, że to nie jest łatwe dla ilustratora, bo każdy chciałby opowiedzieć jakąś swoją historię, tak? A tutaj jednak pani Katarzyna musiała być troszeczkę ograniczona.
Książka stanie się bestsellerem?
To dobre pytanie, nie znam na nie odpowiedzi.
Już ma pani kilka nagród. Kategoria najlepsza książka górska w 2023 roku na Festiwalu Górskim w Lądku-Zdroju, czyli tutaj nasze dolnośląskie tereny. I wiemy, że każda pani książka no, okazuje się takim bestsellerem i jest doceniana przez czytelników.
To jest dla mnie bardzo miłe, ale ja myślę, że dużo większe, znaczy, że prawdą jest to, że może nie ja jestem doceniana, ale moi bohaterowie. Jeżeli tak jest, to oczywiście zgadzam się z tym, że powinny być bestsellerami, ponieważ rzeczywiście opisuje wyjątkowe osoby, wyjątkowych ludzi i wyjątkowych ratowników, jak w tym przypadku psy lawinowe. Rzeczywiście TOPR jest elitarną grupą i rzeczywiście warto pokazywać, jak oni się szkolą, kim oni są. No i myślę, że po prostu mam idealnych bohaterów.
Skoro to idealni bohaterowie, kończąc książkę, okazuje się, że Vero, pies ratownik, owczarek niemiecki, jest w wieku, w którym szkoli już inne szczenięta. Będą dalsze losy Vero?
A to dobre pytanie. Już rzeczywiście pojawiły się te pytania i prośby. Jeszcze nie wiem. Jeszcze proszę pamiętać, że książka wyszła 2 dni temu i ja jeszcze jestem ciągle w takim stanie, że trochę się denerwuję, jak czytelnicy ją odbiorą, czy się będzie podobać, czy ona trafi do serc dzieci przede wszystkim. Więc ja jeszcze na razie nie myślę o tym, co będzie za chwilę, tylko jestem tu i teraz.
A my mamy egzemplarz dla naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję, Beata Sabała-Zielińska, autorka książki Topr o psie, który został ratownikiem.
Bardzo dziękuję i bezpiecznych wypraw w Tatry wszystkim życzę.
Bardzo dziękujemy i wszystkiego dobrego.